Moda na zombie dawno minęła. Miała swój czas ponad dekadę temu i została wyeksploatowana na wszystkie możliwe sposoby i w zasadzie wszyscy są już zmęczeni tym tematem. To smutne, bo jeden z lepszych seriali zeszłego roku, pomimo tego, że wzbraniał się jak mógł przed pokazywaniem tej strony horrorowej, to i tak w oczach wielu stracił właśnie przez te zombiaki na trzecim planie. I tu z pomocą przychodzi Alex Garland, który proponuje: hej, a co jeśli Ameryka upadnie tak jak w The Last of Us, ale nie na skutek grzyba, a przez skrajną prawicę? Film, który wiele mówi o naszym społeczeństwie, znaczy nie naszym, amerykańskim, bo to stricte amerykocentryczny film, ale wiadomo, o co mi chodzi. Civil War. Propozycja kina akcji ze strony studia A24 w scenariuszu i reżyserii Alexa Garlanda. O tym dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
Photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck.
Coś obejrzanego.
Oczywiście Civil War nie jest bezpośrednią reimaginacją kultowej gry, a później serialu Neila Druckmanna w realiach politycznych, chociaż jest tam wiele podobieństw pomiędzy tymi dziełami, zbyt wiele, żeby spać spokojnie. To film Alexa Garlanda, więc wiadomo, że będzie filozoficznie, będzie stawianie pytań przez film: po co to wszystko, jak to wszystko, jakieś takie, sam wiesz, oraz stawiania pytań przez widza: czekaj, co? To nie jest tak, że ja go nie lubię, ale jest dla mnie fascynujący ten reżyser w tym, że z filmu na film traci w moich oczach. Do tego stopnia, że już zaczyna mnie trochę irytować i na Civil War szedłem pchany ciekawością, bez zbędnych nadziei i złudzeń, na coś wartościowego. To poprzeczka zawieszona niezbyt wysoko. A zaczynał z wysokiego C, od pisania scenariuszy sci-fi, udane 28 dni później, udanego Boyla, o wiele mniej udane, chociaż ambitne, Sunshine, też u Boyla, potem scenariusz do równie kultowego Dread z Karlem Urbanem, aż wreszcie doszedł do etapu reżyserowania. Rewelacyjny debiut w postaci Ex Machiny, później trochę słabsza Anihilacja, wpadająca w gatunek tak szczegółowy, że aż dziwne, że można go wyróżnić, czyli naukowcy w fantastyce naukowej z elementami akcji, którzy zachowują się jak kretyni, a później Men, który już tutaj recenzowałem i z perspektywy czasu, jego największą zaletą jest to, że zostaje w głowie. Zdarza mi się tak wyrywkowo myśleć o tym filmie, zwłaszcza o scenie najdziwniejszego porodu wymyślonej przez ludzką wyobraźnię. Śmieję się wtedy sam do siebie i dzień od razu staje się lepszy. Z tych dzieł, jak i z Civil War, tli się we mnie teoria związana z Alexem Garlandem, że jest to reżyser, który niebywale dobrze sprawdza się w konceptach, w wymyślaniu idei i myśli przewodnich w swoich filmach, ale brakuje mu czegoś. Kompetencji, planu, czy też po prostu nadzoru, jakiegoś hamulcowego, który by go zatrzymał w odpowiednim momencie, gdy przychodzi do wykonywania tych konceptów. Naprawdę chciałbym wiedzieć, jak wygląda jego proces wymyślania filmów od początku do końca. Czy zaczyna od naszkicowania w głowie jakiejś przypadkowej, genialnej sceny, a później dobudowuje do niej resztę poniżej oczekiwań? Czy może, jeśli wierzyć jego tonowi i sposobie przekazywania treści, skupia się na jakimś wycinku społecznych zachowań i chce nam pokazać, jak żyć, żeby było lepiej? W przypadku Civil War nasuwa się myśl, że raczej to drugie. Nie ma co ukrywać. 4 lata prezydentury Donalda Trumpa odcisnęły swoje piętno na Hollywood. Oczywiście, na całym amerykańskim społeczeństwie też, zmieniając krajobraz polityczny tego kraju już chyba na zawsze, to jest fakt. Ale w Hollywood, które tak przenikliwie komentowało otaczającą rzeczywistość, no to spowodowało szok. Nie dość, że nikt się tego nie spodziewał i nie przewidział, to jeszcze z każdym kolejnym miesiącem jego prezydentury przekraczał wyimaginowaną barierę: nie no, do tego to się nie posunie. Tak bardzo ją przekraczał, że jakakolwiek parodia czy satyra na jego temat mijała się z celem, bo rzeczywistość była o wiele dziwniejsza niż fikcja. Potrzebny był czas, żeby przetrawić to, co się stało. I dopiero po 4 latach od jego prezydentury, czyli po 8 od zaprzysiężenia, mamy do czynienia z filmem, który idzie na całość w fantazji, co by było, gdyby Ameryka stała się faszystowskim reżimem. Że akurat w tym roku są wybory, w których Trump startuje, no to jest zwykły zbieg okoliczności. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak zarzut, dlatego że widmo totalitaryzmu, zdradzane przez zakusy różnych stron politycznych w różnych krajach, są jak najbardziej realną możliwością i poważnym zagrożeniem dla demokracji, starych czy młodych. Z tym, że ten temat był już wielokrotnie przemielony, tylko że w innych krajach. Zwłaszcza tych, które tego doświadczyły na własnej skórze. Ale nie w Ameryce. Nie w krainie wolności, oazie demokracji, szeryfie i kompasie moralnym zachodniego świata. Dlatego Civil War będzie miał trochę inny wydźwięk wśród widzów amerykańskich niż pośród tych z reszty świata, którzy niespecjalnie będą zaskoczeni taką skalą wydarzeń, jak pokazana w filmie. Nie sądziłem, że faszyzm może się pojawić w moim kraju. I z tej perspektywy to działa. To skrajnie amerykocentryczny film, co poniekąd nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że to film opowiadający o wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych, więc w sumie pełna Cosa Nostra, nasza chata z kraja, reszcie nic do tego. Ale niestety, Amerykaninem nie jestem, patrzenie mam polskie i z tego polskiego patrzenia na nowe dzieło Alexa Garlanda ogarnia mnie śmiech politowania i poirytowane westchnienie. Jakby tego było mało, że jestem Polakiem i oglądanie tego, że wojsko strzela do cywili akurat na ulicach Brooklynu, a nie w krajach trzeciego świata, jak zwykle jest to w filmach pokazywane i jakoś nie robi to na mnie specjalnego wrażenia, to co gorsza, personalnie jakieś tam doświadczenie i zaplecze dziennikarskie mam, a jakby nie patrzeć, Civil War jest o dziennikarzach. Albo inaczej. Jest opowiedziany z ich perspektywy. Z pewnego konkretnego powodu osadza właśnie dziennikarzy w swoich rolach głównych. I to trochę tak jak lekarze oglądający seriale medyczne. Ale nie tak, że co chwila wytykam nieścisłości, tylko raczej znam realia tej pracy i mam do niej o trochę bardziej cyniczne podejście niż większość społeczeństwa. Oczywiście nie śmiałbym się porównywać do korespondentów wojennych, bo to jednak o nich jest ten film, a nie o radiowcach czy recenzentach, ale kor jest mniej więcej taki sam. Film opowiada o trwającej od prawie 2 lat, ponad roku, wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. Nie do końca wiemy, co się stało, chociaż z dość dużych okruszków porozrzucanych dookoła można wyciągnąć, co się stało. Prezydent, grany przez Nicka Offermana, dał sobie jeszcze jedną kadencję. Zlikwidował FBI i zaczął bombardować ludność cywilną. Wiele stanów się odłączyło od tego cyrku, a 2 najsilniejszymi frakcjami walczącymi z uzurpatorskim rządem federalnym są Floryda oraz siły zachodnie złożone z Kalifornii i Teksasu. I to w zasadzie cały kontekst, jaki otrzymujemy. Alex Garland nie jest specjalnie zainteresowany eksplorowaniem politycznych meandrów, które mogłyby doprowadzić do takiej sytuacji, chociaż słysząc z ust żołnierzy slogany o dzieleniu Amerykanów na tych prawdziwych i tych nie, można łatwo skojarzyć paralele z rzeczywistością, głównie puczem 6 stycznia. W gronie głównych bohaterów mamy sprawdzoną w boju fotoreporterkę wojenną imieniem Lee, graną przez Kirsten Dunst, która już niejedno na polu bitwy widziała i pomimo wypalenia życiem w ciągłym stresie zachowuje profesjonalizm i swoje człowieczeństwo w uchwycaniu momentów ludzkich tragedii. Mamy Samiego, granego przez Stephena McKinleya Hendersona, weterana dziennikarskiego, który już jest za stary na to wszystko, ale służy jako ostoja rozumu dla głównych bohaterów. Mamy Joela, granego przez Wagnera Moore, narwańca wywiadowcę, którego ewidentnie kręci cała ta akcja, która kręci się dookoła, oraz młodą Jessie, fotoreporterkę, amatorkę, która trochę wpycha im się do tego wszystkiego, bo chce być taka jak Lee. Mówiłem, że jest sporo podobieństw do The Last of Us. Jest Joel, jest eskortowanie młodej dziewczyny, są auta stojące na autostradzie od bardzo dawna. No i wszyscy razem wyruszają we wspólną podróż z Nowego Jorku do Waszyngtonu, aby być na miejscu, gdy siły oporu wkroczą do Białego Domu i zakończą ten konflikt. A może nawet uda im się jeszcze przeprowadzić wywiad z prezydentem. To tak z grubsza. Podróżują przez ośrodki miejskie, mniejsze i większe, podróżują przez urokliwe lasy i suburbie i obserwują, jak codzienne życie Amerykanów uległo zmianie, bądź w ogóle nie, pod wpływem trwającego konfliktu. Raz na jakiś czas znajdują się w samym sercu konfliktu i wtedy film staje się nawet nieźle zrealizowanym kinem akcji, z eksplozjami, wystrzałami i innymi fajerwerkami. Najczęściej jednak towarzyszymy im w podróży, a znaczną część tego mięska, tych kluczowych momentów konfliktu, widzimy nie w czasie rzeczywistym, a w migawkach, uchwyconych przez bohaterki zdjęciach. To jest najciekawszy zabieg narracyjny tego filmu, zwłaszcza że można zobaczyć ogromną różnicę w podejściu do fotografii starej wyjadaczki, jak i młodej amatorki. Nie dość, że strzelają foty na aparatach różnych marek, potęgując konflikt Nikon kontra Sony, to w dodatku jedna utylitarnie pstryka w kolorze na cyfrowej lustrzance, a druga w czerni i bieli, na filmowej kliszy. To akurat mało subtelna paralela wskazująca kierunek interpretacyjny całego filmu, gdy zorientujemy się, na czym kompozycyjnie obie panie się skupiają, ale na tle pozostałych, kompletnie niesubtelnych rzeczy w tym filmie wypada to nawet nieźle. Jest to kino wojenne. Współczesne kino wojenne. A w zasadzie współczesne kino antywojenne. Współczesne kino antywspółczesnowojenne, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest różnica pomiędzy współczesnym filmem osadzonym w realiach II wojny światowej, czy wojny w Wietnamie, czy w ramach konfliktu XXI wieku z wszechobecną technologią wykorzystywaną na polu bitwy. Chociaż dąży do zachowania dużego realizmu, to też nie ma co udawać. Jest to kino trochę postapokaliptyczne, trochę dystopijne, podobne także do Children of Men, ale o wiele gorzej realizujące pokazywane realia. Ma momenty akcji, thrillera, ale też w mocnym stopniu kina drogi. Jest tutaj bardzo dużo różnych światów i z jednej strony można powiedzieć, że każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. To prawda. Ja akurat, poza techniczną spójnością i świetnym realizacyjnym rzemiosłem, nie znalazłem tutaj nic. Civil War. Film w reżyserii Alexa Garlanda, obraz Ameryki spętanej piekłem wojny domowej z faszystami w tle, to dzieło może i ambitne. Na pewno krawędziowe, które od samego początku jest świadome tego, że ma za zadanie wywołać społeczną, jeśli nie dyskusję, to chociaż refleksję, poprzez osadzenie go w realiach bardzo bliskich i podobnych do tych, które znamy. Z doświadczenia, takie usilne próby wpadnięcia w moralizatorski zeitgeist nie kończą się zbyt dobrze. By nie wspomnieć o Don't Look Up, które tak rewelacyjnie wstrzeliło się w zeitgeist, że satyryzowane wydarzenia były poniekąd delikatnie wyolbrzymioną rzeczywistością, która po prostu z perspektywy ówczesnego COVID-u była okropna w oglądaniu. W przypadku Civil War mam trochę problem, co już zajawiałem tutaj parokrotnie. Nie jestem Amerykaninem, więc nie jestem targetem, więc nie rusza mnie to aż tak, jak powinno ruszać, bo też już wiele filmów wojennych i antywojennych w swoim życiu widziałem, które opowiadały ciekawszą historię, miały mądrzejsze przesłanie, lepiej uchwycały piekło wojny i w dodatku oferowały wartość dodaną w postaci przekazywania na film realnych przeżyć, opowiadania o prawdziwych wydarzeniach, a nie wyimaginowanych alternatywnych rzeczywistościach. Nie ma nic złego w alternatywnych rzeczywistościach, ale rzadko rezonują tak dobrze jak rzeczy mocno z życia wzięte. Zwłaszcza, gdy tuż nieopodal mamy trwających kilka ostrych konfliktów zbrojnych, które wyglądają zgoła inaczej niż ten pokazany w filmie Garlanda. On pokazuje współczesny konflikt w ujęciu takim tradycyjnym, zbliżonym do filmów typu Hurt Locker, który wyszedł 15 lat temu i od tego czasu wojna się zmieniła. Chociaż wojna nigdy się nie zmienia, ale trochę się zmieniła. To jak cyfrowy jest konflikt w Ukrainie, począwszy od wykorzystywania dronów i pocisków samonaprowadzających przez relacje streamowane w internecie przez samych żołnierzy, wydaje się być bardziej futurystyczne i dystopijne niż świat Garlanda. Ale to z kolei nie pasowałoby do istoty filmu pokazywanej z perspektywy dziennikarzy, korespondentów wojennych, którzy rzucają się na pierwszą linię frontu, aby skrzętnie dokumentować konflikt, a także dlatego, że ich to rajcuje. O tym, gdzie się kończy idealizm, a zaczyna poszukiwanie adrenaliny, jest całkiem sporo w tym filmie. O dochowywaniu dziennikarskiej rzetelności już bardziej szczątkowo. Pod wieloma względami można się doszukać podobieństw do Nightcrawlera z Jakeem Gyllenhaalem. Tylko tutaj zamiast wypadków samochodowych nocnego Los Angeles są zbrodnie wojenne. Dziennikarze pokazywani w Civil War są dziwni. Ktoś inny powiedziałby, że złożeni i skomplikowani, dla mnie raczej dziwni. Zarazem dotknięci tragedią wojny wtedy, gdy jest to potrzebne dla fabuły, a zarazem kompletnie obojętni w innych momentach. Czasami wręcz kompletnie nieudolni w odczytywaniu sytuacji i złożoności ludzkiej psychiki w realiach, które niby dokumentują od parunastu miesięcy. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że ewidentnie jest to skonstruowane pod tezę, wyprowadzaną skrzętnie przez cały film. Obie strony są złe. Na wojnie nie ma bohaterów. I teraz znowu jestem w stanie się zgodzić z takim przesłaniem w filmie. Ale tutaj jest to raczej takie mędrkowate, z braku lepszego słowa. I to ujawnia cechę Alexa Garlanda, bo w zasadzie w większości jego filmów, które prezentują jakieś takie moralne, filozoficzne wręcz rozterki, mamy do czynienia z przenikliwością licealisty, który dopiero co przeczytał Buszującego w zbożu, czy tam Wilka stepowego. On bardzo ewidentnie skonstruował ten film tak, aby widz, dopiero siedząc w fotelu na napisach albo po wyjściu z kina, otrząsnął się i zrozumiał, że bohaterowie, których oglądał przed chwilą na ekranie, być może bohaterami nie są. I to ma wywołać dysonans poznawczy, bo przecież jednak obserwowaliśmy starcie z faszystami, obiektywnie, klasycznym bad guyem. Ale jakim kosztem to starcie zostało przeprowadzone? I tu wchodzi cały na biało oświecony symetrysta Alex Garland, który głosi ze skały: jeżeli zatracimy człowieczeństwo, to już przegraliśmy. No okej, zgoda. Chyba każdy się zgodzi z tym zdaniem, dlatego że jest oczywiste i niewiele nowego wnosi do jakiegokolwiek dyskursu. I stojąc tak na tej abrahamowej skale, Garland stoi w rozkroku. Z jednej strony głosi symetryzm, z drugiej klasyczny już hollywoodzko-establishmentowy slogan Trump zły. I to nie jest tak, że te dwa przesłania są niemożliwe do pogodzenia razem, przeciwnie. Tylko tutaj wychodzi to pokracznie. Moim zdaniem, ale to tylko moja obserwacja dopasowana do moich własnych upodobań, ten film działałby o wiele lepiej, decydując się na pójście o wiele silniej w stronę symetryzmu. Nie dlatego, że blisko mi do jakiegokolwiek symetryzmu, ale dlatego, że wtedy miałby szansę być o czymś. A co jeśli tak naprawdę byśmy nie wiedzieli, kto w tym filmie jest dobry, a kto zły? Zachowujemy te same części składowe, które już są w tym filmie, ale likwidujemy te chamsko-ekspozycyjne zdania o tej trzeciej kadencji, o likwidacji FBI, o bombardowaniu cywilów. Po prostu jest wojna domowa, jest strona rządowa i strona secesyjna. Skojarzenia historyczne Amerykanów skłaniałyby do myślenia o tych złych jako o secesjonistach, ale wydarzenia puczu 6 stycznia skłaniałyby do myślenia odwrotnego. I do samego końca, a może i w ogóle, widz nie wiedziałby w zasadzie, której stronie kibicować. I niech ci dziennikarze też niech nie zdradzają, po której stronie się opowiadają. To trzymałoby w napięciu przez cały film, może nawet tworząc konstrukcję ciągłego zgadywania, kto jest kim, kto to zrobił. Świetnie działało to w Anatomii upadku i tutaj też mogłoby zadziałać. Niestety, wtedy ten film straciłby momentum wypracowane właśnie wydarzeniami pozafilmowymi. Tym, że wielu ludzi szło na ten film oczekując krytyki faszystowskich zapędów Donalda Trumpa. A to, myślę, był dość istotny aspekt produkcji tego filmu. Po scenariuszu to widać, że elementy budowania świata są złożone wyłącznie z ekspozycji wypowiadanej nienaturalnie przez bohaterów, a resztę to sobie już widz dopowie na podstawie tego, jak to w tej Ameryce jest. No te dialogi są bardzo średnie. Może nie tak średnie jak w Czerwonych Makach, innej produkcji wojennej z jasno sprecyzowanym przesłaniem, ale na tyle średnie, że rzucam tutaj tytułem Czerwone Maki. Name dropów także jest sporo, jak i lokowanych produktów. I amerykocentryzm. I ja naprawdę wiem, że głupotą jest spodziewać się, żeby w amerykańskim filmie wojennym, w którym po obu stronach są Amerykanie, oczekiwać jakiegokolwiek, choćby i mikroskopijnego punktu widzenia pozaamerykańskiego. Ale byłoby to ciekawe wobec wizerunku Ameryki jako światowego szeryfa, potężnego mocarstwa na arenie międzynarodowej. I jak taka arena mogłaby zareagować w takiej sytuacji? Zamiast tego mamy prawdziwy horror dla widzów pochodzenia amerykańskiego, kiedy widzą iście dystopijny świat, w którym dolar kanadyjski stoi lepiej od dolara amerykańskiego. Naprawdę nie chcę mieszać z błotem filmu Civil War, bo tkwią we mnie dwa wilki. Tak jak w reżyserze Aleksie Garlandzie. Jeden to reżyser z naprawdę dobrym okiem, udany rzemieślnik, który umie kręcić zarówno trzymającą w napięciu akcję, jak i trzymający w napięciu kompletny brak akcji, a do tego umie sięgać po nieszablonowe zabiegi narracyjne. Drugi natomiast to trochę nadęty, przeintelektualizowany scenarzysta, który być może byłby w stanie powiedzieć zupełnie nieironicznie o swoim filmie, że mówi bardzo wiele o naszym społeczeństwie. I to, co robi ten pierwszy wilk, bardzo mi się podoba. To, co robi ten drugi, całkowicie mnie irytuje i męczy. To jest bardzo ładnie nakręcony film, znajdujący piękno w nawet prozaicznych momentach. Umie opowiadać obrazem, a jednak zbyt często sięga po bohaterów oznajmujących pokazane właśnie przed chwilą rzeczy wprost. Ma świetną muzykę, a mówiąc świetną, mam na myśli kompletnie oderwaną tonacyjnie od pokazywanych wydarzeń, a przez to jeszcze bardziej podkreślającą dwuznaczność wojny. Nie sposób nie szukać skojarzeń w przebojach progresywnego rocka lat 70. wykorzystywanych w filmach o wojnie w Wietnamie. Scenografia też jest świetna. Plenery pokazujące upadłą Amerykę porośniętą nieskrępowaną roślinnością od razu budzą skojarzenie z The Last of Us, ale bardzo dobrze, że to robią w tym aspekcie, bo to przecież była przepiękna gra, serial. Aktorsko też jest się czym zachwycić. I to zarówno z perspektywy wspomnianej wcześniej przeze mnie obsady głównej, czy ról małych, jak ta prezydencka Nika Offermana, czy ta niewątpliwie najbardziej chwytająca za gardło. Rola Jesse'ego Plemonsa w roli żołnierza. To mała rola, ale niebywale efektywna. Dlatego, sądząc po zwiastunach, można byłoby się spodziewać, że połowa filmu jest o nim, ale niestety nie jest. Nie zmienia to faktu, że scena z jego udziałem jest rewelacyjna, jest najlepszą z całego filmu i mogłaby być samodzielnym filmem krótkometrażowym. Ale jest też ten drugi wilk, który kładzie duży nacisk na używanie analogowego aparatu fotograficznego przez jedną z bohaterek, ciągłego wywoływania zdjęć i wiecznie kończące się kliszy tylko po to, aby w scenie kulminacyjnej strzelać bez opamiętania, bo wtedy już ta klisza się nie kończy. Naboje w karabinach też się nie kończą, ale ta klisza jest bardziej frustrująca. To naprawdę drobiazg, mały przytyk w znaczeniu całego filmu, ale niebywale dobrze obrazujący, z jaką wewnętrzną sprzecznością u Garlanda obcujemy. Ja nie mam nic przeciwko, aby prawda, jakakolwiek by ona nie była, stała na drodze dobrej historii filmowej. Ale gdy zamiast prawdy stoi logika, to te przeszkody lepiej jest ominąć inaczej planując trasę, niż bezczelnie ją taranować. Zatem, Civil War to nie jest film wybitny. Nie jest też filmem ordynarnie złym. Gdybym miał go sprowadzać do zero-jedynkowego równania, czy jest filmem z tych lepszych, czy z tych gorszych, to bardziej bym się skłaniał do tej gorszej strony, ale niebywale blisko środka. Być może można na czas jego oglądania trochę się zrelaksować, wyłączyć analizowanie i tę myślącą stronę i skupić się na tym ładnie podanym kawałku wojennej opowieści. Bo ten film naprawdę działa jako film akcji, jako moralitet, już raczej niespecjalnie. Ale jak sobie o tym teraz myślę, no to mógł być o wiele gorszym filmem. Czy to jest wysokość, na której powinniśmy wieszać nasze poprzeczki, że mógłby być gorszym filmem? Niby nie. Ale jeśli płynie jakaś refleksja z trumpistycznej Ameryki, nowego duopolu partyjnego, mocno wykręconej w filmie Alexa Garlanda, to wszystko wskazuje na to, że chyba jednak tak. Powinniśmy. Civil War. Bez Kapitana Ameryki i Ironmana, za to z hollywoodzkim power couple Kirsten Dunst i Jesse'ego Plemonsa i materiałami promocyjnymi generowanymi przez AI, w sumie w zgodzie z kontrowersyjnym duchem filmu, dostępny do obejrzenia w polskich kinach. A to było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. i ja nazywam się Józef Poznar. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.